analizujemy cykl gospodarczy.
Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
Barometr gospodarczy F-Trust.
Comiesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
i Andrzej Janiak.
Zapraszamy. Dzień dobry, witamy się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku Barometru Gospodarczego F-Trustu. Przy mikrofonach Basia Szczepaniak
i Andrzej Janiak.
Bardzo się cieszyłam, że możemy się spotkać, bo czasy bardzo sprzyjają dyskusjom o rynku. Trafiliśmy w bardzo dobry moment, tak myślę, z rozpoczęciem tej naszej działalności, bo jest o czym mówić i to w wielu, wielu obszarach rynkowych. Może najpierw zacznijmy od takich ogółów. Poprzednie dwa dni, może tutaj zdradzimy kulisy, podcast nagrywamy w czwartek 6 października, więc początek tego tygodnia przywitał nas wzrostami, co było dość zaskakujące, miłe, ale czy ma to swoje konsekwencje na przyszłość? Więc, jak to widzisz?
To znaczy tak, no wzrosty były, można powiedzieć, spektakularne, te dwudniowe stopy zwrotu były jednymi z najwyższych w historii. Natomiast moim zdaniem było to po prostu silne odbicie dalej w trendzie spadkowym. Z tego względu, że bardzo inwestorzy byli spozycjonowani negatywnie. Wszelkie miary właśnie relacji byków do niedźwiedzi czy różnych innych wskaźników sugerujących sentyment na rynku no były bardzo, bardzo niedźwiedzie i tak naprawdę wystarczyła jedna czy dwie złe wiadomości gospodarcze, żeby inwestorzy w eter puścili plotkę o możliwym tak zwanym piwocie Fedu, czyli o zmianie retoryki przez bank centralny i to tak jakby rozgrzało inwestorów plus takie wzrosty nagłe w trendach spadkowych, one też wymuszają kupowanie przez tych graczy, którzy grali na krótko, więc tak zwany short squeeze też mógł mieć miejsce i jakby jeszcze bardziej napędzić te jak się okazało, w sumie tylko dwudniowe wzrosty.
Bo pivotu u Fedu na razie no ani widu, ani słychu, można by rzec.
Na razie nie słychać żadnych sygnałów, wręcz właśnie są sygnały odwrotne, że będzie wyżej, że będzie wyżej dłużej, że nie będzie obniżek w przyszłym roku, co jakby rynek już wcześniej zdawał się wyceniać. Natomiast moim zdaniem Fed wykorzystuje takie okienko jakby pogodowe do tego, żeby być twardym, ale być twardym póki co zarówno w postępowaniu, czyli w faktycznych podwyżkach, jak i być też twardym w retoryce, dlatego że póki co te takie wskaźniki trochę opóźnione jakby bezrobocie, czyli właśnie kondycja rynku pracy, pokazują, że gospodarka jeszcze ma się dobrze, natomiast one są, tak jak wspomniałem, nieco opóźnione i Fed, moim zdaniem Fed wykorzystuje ten obraz gospodarczy, który jeszcze jest, do tego, żeby zmusić trochę inwestorów do powściągliwości i do tego, żeby wycenili trochę wyższe stopy procentowe.
Zmianę retoryki, a właściwie podtrzymanie tych wcześniejszych nieoficjalnych zapowiedzi zaliczył nasz bank centralny. Tutaj wbrew oczekiwaniom rynku stopy nie zostały podniesione. Jak to może się przenieść na polski rynek? Co już obserwujemy w tym temacie?
To znaczy rynek już antycypował zakończenie podwyżek stóp w Polsce. Mówiło się, że będzie jeszcze jedna możliwa jeszcze jedna podwyżka o 25 punktów bazowych, jakby co w swojej dynamice już jest no, sporym wyhamowaniem względem poprzednich kroków. Natomiast no tutaj opinie rynku są, czy opinie komentatorów są podzielone. Jedni uważają, że należy dalej podwyższać ze względu na to, że ta inflacja w Polsce jeszcze nie wykazuje znaków hamowania. Z drugiej strony wiemy, że te podwyżki stóp nam nie wyprodukują energii, a to tak naprawdę ceny energii w tej chwili napędzają inflację w dużej mierze. Więc z trzeciej z tej strony, może tak, te podwyżki, które widzieliśmy zarówno za oceanem, jak i u nas, były rekordowo dynamiczne i w krótkim czasie realizowane, a efekty takie realne w gospodarce są z dużym opóźnieniem, tam nawet 3 czy 4 kwartałów. W związku z tym według niektórych obserwatorów, i ja też tutaj się zaliczam, przyjęcie takiej pozy wait and see, czyli taką postawę, żeby poczekać i zobaczyć, jak dotychczasowe podwyżki stóp wpłyną na realną gospodarkę oraz jak na inflację wpłynie globalne spowolnienie i osłabienie popytu.
Bo inflacja w Polsce ma się dobrze, ponad 17%. Czy pojawiają się już takie sygnały mówiące, że ta presja inflacyjna może spadać?
Tak i nie. Pojawiają się w USA i w Chinach, natomiast w Europie, w strefie euro i tutaj w naszym regionie niestety tych sygnałów jest jak na lekarstwo. Takim pierwszym sygnałem powinna być sytuacja na cenach płaconych przez producentów, czyli tak zwana inflacja producencka. I tutaj właśnie widzimy, że jest bardzo duży rozjazd pomiędzy tym, co się dzieje za oceanem, a w Europie. No a na to ma wpływ oczywiście, mają wpływ ceny energii.
W Europie faktycznie czarne chmury nad rynkiem. Bardzo trudno szukać pozytywnych informacji, ale z drugiej strony mówi się chociażby o polskim rynku, że te akcje są już tak tanie, że może warto kupować. Czy to jest już ten moment na podkładanie rąk pod akcje?
Wydaje mi się, że jeszcze nie, z tego względu, że tak naprawdę sporo złego jeszcze z tej gospodarki może wypłynąć. W szczególności możemy teraz zobaczyć gorsze wyniki spółek. To nam trochę te wskaźniki wycen odbije od tych właśnie obszarów, gdzie historycznie można uznawać rynek za tani. Wydaje mi się, że jeszcze przed nami jest trochę bólu, żeby po akcje sięgać.
A w takim razie surowce, również ważna klasa aktywów, uwzględniona w naszym barometrze, one również mają swoje problemy.
Zgadza się. Tutaj mamy dwie siły. Z jednej strony to spowolnienie wykazuje się jakby skromniejszym popytem na surowce i widzimy, że szereg surowców znacząco już obniżył swoje notowania. W nieco dłuższym horyzoncie raczej należy się spodziewać, że te ceny surowców pozostaną wyższe z tego względu, że ostatnie lata nie sprzyjały inwestycjom w nowe moce wytwórcze. Jeżeli do tego dołożymy również polityki dekarbonizacji czy przechodzenia na samochody elektryczne, na odnawialne źródła energii, one też generują spory popyt na różnego rodzaju surowce. W związku z tym trwa tutaj takie przeciąganie liny. Na ten moment wygrywa obawa o globalne spowolnienie, co się przekłada na niższy popyt i w perspektywie najbliższego kwartału dwóch, pewnie może nawet i trzech, i czterech, to surowce mogą być pod istotną presją.
A co z obligacjami? Tutaj 3 miesiące temu przesunęliśmy się w naszym barometrze na tę ćwiartkę. Wzrosło, spadło i czy to już koniec tych spadków?
To znaczy tak. W tym miesiącu zrobiliśmy kolejny krok w naszym barometrze, ale w sumie ten krok to jest bardziej, żeby zaznaczyć, że to spowolnienie gospodarcze postępuje. Inflacja, jak wiemy, w Polsce jeszcze nie spowalnia. Natomiast tak, te ostatni rok to są bardzo silne zwyżki rentowności, czyli spadki cen obligacji. I tutaj, jeśli chodzi o obligacje, możemy już powiedzieć, że jest tanio, a jeżeli do tego dołożymy to widoczne spowolnienie, to szereg modeli takich rynkowych sugeruje, że przy takim spowolnieniu za rok, dwa te rentowności powinny być istotnie niżej. W związku z tym być może to nie jest dołek, ale na pewno ten dołek jest gdzieś blisko i jakby obraz gospodarczy faworyzuje tą klasę aktywów w tej chwili. Jakby, że do dołka, jeżeli jeszcze go nie osiągnęliśmy, to niewiele brakuje, natomiast istotne spowolnienie zawsze koreluje z niższymi rentownościami, czyli ze wzrostem cen obligacji.
W takim razie, co musiałoby się wydarzyć, żeby rentowności wzrosły, żeby obligacje dalej spadały? W skrócie, jakie są ryzyka do tego scenariuszu obligacyjnego?
No tutaj ryzyk jest sporo. Zacznijmy od tych geopolitycznych, czyli oczywiście eskalacja napięć, wzrost awersji do ryzyka. Nasz kraj jest blisko działań wojennych, więc tutaj każde zaostrzenie tej sytuacji może mieć wpływ na wyższe rentowności. Natomiast według mnie takim największym ryzykiem może być po prostu przestrzelanie z polityką monetarną. Z jednej strony to może być to, że będzie ona zbyt ostra, czyli gdybyśmy mieli kolejne podwyżki stóp, no to one by wypchnęły te rentowności wyżej. Z drugiej strony zbyt szybkie jej wyhamowanie też może grozić tym, że ta inflacja pozostanie z nami dłużej, będzie wyższa i inwestorzy będą oczekiwali wyższej premii za ryzyko od papierów skarbowych z naszego regionu. Więc tych ryzyk trochę jest, natomiast gdzieś tutaj, jeżeli ja miałbym tutaj zbadać bilans ryzyk, a potencjalnych korzyści, to obligacje są tą klasą aktywów, gdzie ten bilans korzyści wydaje się być najjaśniejszy w tej chwili.
Powiedzmy jeszcze parę słów na koniec o dolarze, gwieździe roku 2022. Tutaj te umocnienia się względem praktycznie każdej waluty są bardzo, bardzo znaczne, co w znaczny sposób odbija się na gospodarce. Czy ten dolar tak silny może pokrzyżować plany obligacjom, czy może też w jakiś sposób jego ruch pomóc?
To ten silny dolar przeszkadza krajom, które są zadłużone w dolarze, to jest duża część krajów wschodzących, więc wyższe odsetki, wyższy kurs dolarowy istotnie może pogorszyć ich sytuację gospodarczą. Historycznie też drogi dolar nie był pomocny przy generowaniu przychodów i zysków, jeśli chodzi o spółki ze Stanów, więc to nie jest tak, że ten dolar jest bez znaczenia dla sytuacji na rynkach. Wydaje się, że dolar trochę jest silny słabością innych walut, tak? Czyli walut, czy to rynków wschodzących, czy chociażby Japonii, czy Eurolandu. No tutaj jakby nie ma argumentów, żeby te waluty były póki co silniejsze, więc dolar też jest takim w sumie jedynym aktywem obecnie, który przyciąga kapitał, ale co ciekawe, ten kapitał, jak już zostanie przełożony na dolary, póki co nie jest inwestowany ani na rynkach akcji, ani na rynkach obligacji, bo tego nie widać w tych dniach, kiedy ten dolar się istotnie wzmacnia, to nie widać, żeby na przykład spadały rentowności obligacji amerykańskiej, a tak często było, jeżeli mielibyśmy tak zwany ucieczkę do czegoś bezpiecznego. Wydaje mi się, że dolar stał się trochę takim barometrem i to on pierwszy da znak do tego, żeby sytuacja się odwróciła, czyli do jakiegoś risk onu. Na pewno to jest mocne słowo, ale można wtedy śmielej patrzeć w kierunku obligacji amerykańskich, złota, jak i też aktywów na rynkach wschodzących, bo te aktywa, one przeceniły się bardziej i zaczęły spadać o wiele, wiele wcześniej niż te aktywa na rynkach rozwiniętych, więc to może być, jakby dolar jest tym barometrem i tam bym wypatrywał znaków do ewentualnej zmiany nastawienia do różnych klas aktywów.
W takim razie będziemy uważnie spoglądać na wykresy różnych dolarowych par i zobaczymy, co nam przyniosą. Zobaczymy i podsumujemy Wam to już w następnym miesiącu, a tymczasem bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego trzeciego już odcinka Barometru Gospodarczego F-Trustu. Przy mikrofonach
Jędrzej Janiak
i Basia Szczepaniak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Znajdziecie nas na ftrust.pl/podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
Jeśli materiał Wam się spodobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję.
До услышания.